Naszym gościem jest pan dr Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radio słuchacza.
Panie ministrze, kwestie nauki, no w dobie koronawirusa, różne kwestie, różne sprawy, które podejmujemy my jako obywatele, ale też ministerstwo, między innymi taka sprawa bardzo aktualna to egzaminy próbne związane z egzaminem dojrzałości, czyli maturalne. Jak one przebiegają, jaką formę przybrały, no i jak to wygląda w praktyce, panie ministrze?
Egzaminy próbne maturalne rozpoczęły się w dniu wczorajszym, czyli 3 marca od matury z języka polskiego o godzinie 9 rano, a następnie w drugiej turze o godzinie 14 z języków obcych nowożytnych. Do tych matur, które oczywiście są w formule dobrowolnej i nie stanowią w żaden sposób elementu oceny cząstkowej z jakiegokolwiek przedmiotu. Jest to próba przygotowania i pod względem organizacyjnym, ale też i próba sprawdzenia na 2 miesiące przed już tym właściwym egzaminem dojrzałości wiedzy abiturientów tegorocznych, a mówimy o grupie ponad 270 tysięcy młodych ludzi, uczniów trzecich klas liceów ogólnokształcących i czwartych klas techników z poszczególnych przedmiotów, z których zamierzają zdawać egzamin maturalny w tym roku. Egzamin w większości szkół odbył się w formie stacjonarnej, czyli w szkołach. Były również oczywiście szkoły, w których te egzaminy z racji na odległość młodzieży i specyfikę danej szkoły odbyły się zdalnie. Tak jak mówiłem na wstępie, egzamin próbny, maturalny ma charakter wyłącznie fakultatywny, dobrowolny. Ma przede wszystkim wykazać stan wiedzy na 2 miesiące przed właściwym już egzaminem maturalnym, który jest obligatoryjny. Oczywiście dla tych, którzy będą dopuszczeni do tego egzaminu. No i ma pokazać zdolności organizacyjne, ale polska szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do tej matury. Tym bardziej, że w ubiegłym roku również w takim pełnym reżimie sanitarnym, tak jak w tej chwili przeprowadzamy ten egzamin próbny, odbyła się ta właściwa matura i nie było naprawdę najmniejszych problemów z przeprowadzeniem tej matury, za co tutaj w tym momencie chciałbym podziękować zaangażowanym dyrektorom szkół i nauczycielom za ten proces, jak również Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym, które pomagały w przeprowadzeniu tego procesu testowego czy właściwego w ubiegłym roku. No i szykujemy się na maturę w maju.
Panie ministrze, mamy trzecią falę pandemii i to też z jednej strony nie napawa optymizmem, z drugiej strony słyszeliśmy pana ministra Adama Niedzielskiego, który mówił, że no po przełomie marca i kwietnia te zachorowania zaczną znowu nam spadać, więc to znowu taka trochę sinusoida i mamy teraz tę falę trzecią, ale jesteśmy z nadzieją, patrzymy na to, co będzie w przyszłości. W kontekście tego również chciałbym zapytać o powrót do nauki zdalnej. Klas 1-3 na razie to jest w województwie warmińsko-mazurskim. Czy są takie plany, ewentualnie jak to by wyglądało, czy też globalnie, czy województwami?
No w chwili obecnej mamy rozporządzenie, które obowiązuje w całej Polsce. Dotyczy klas 1-3 z wyłączeniem, tak jak ojciec wskazał, województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie klasy 1-3 również przechodzą na tryb zdalny nauczania. To rozporządzenie obowiązuje do 14 marca i po tej dacie zapewne będzie wydane nowe rozporządzenie, ale sytuacja jest, tak jak ojciec zauważył, bardzo dynamiczna. Obserwujemy, co się dzieje. Podejmujemy wszelkie działania jako rząd, aby tą falę spłaszczyć, aby ta fala, którą w tej chwili mamy, trzecia fala pandemii koronawirusa, no nie osiągnęła takich rekordowych wyników jak w listopadzie ubiegłego roku, aby jak najszybciej ją spłaszczyć, no i aby zaczęła się ta tendencja spadkowa, nie, tak abyśmy mogli no nie tylko otworzyć szkołę, ale również otworzyć kolejne działy gospodarki, aby no, tą nową normalność można było zaobserwować, ale to wymaga od nas dyscypliny, no i takiego, bym powiedział, elementarnego szacunku do własnego życia i do życia innych osób. Wiadomo, ludzie młodzi znacznie rzadziej mają powikłania związane z COVID-em, czy też przypadki śmiertelne, ale tutaj najbardziej trzeba troszczyć się o seniorów, osoby z chorobami współistniejącymi. Stąd też mój apel o zachowanie zdrowego rozsądku, przestrzeganie zasad sanitarnych, unikanie zbędnych kontaktów. No i przede wszystkim troszczmy się o osoby starsze i schorowane, bo one są najczęściej ofiarami koronawirusa.
Panie ministrze, a zatem sprawa wygląda dynamicznie. Zobaczymy, jaki będzie rozwój. To zależy również od nas. A szczepienie nauczycieli, jak tutaj wygląda sprawa? Czy szczepionek starcza? Bo dzisiaj słyszeliśmy o kolejnej dostawie, która została wstrzymana, jednej z firm farmaceutycznych. Więc jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
No, na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych 590 tysięcy nauczycieli i nauczycieli akademickich w ramach trzech tur rejestracji. Jedną, ostatnią, trzecią turę zakończyliśmy w dniu wczorajszym. Zarejestrowało się 45 tysięcy nauczycieli i nauczycieli akademickich, przede wszystkim z roczników między 65 a 69 rokiem życia, ale również ci nauczyciele, którzy no, nie wyrazili wcześniej woli szczepienia w ramach pierwszej i drugiej tury szczepień. Oni również się zgłosili do tych szczepień. Oni stanowią większość nawet spośród tych zarejestrowanych w ramach trzeciej tury. Sam proces szczepień przebiega dosyć sprawnie. Liczymy, że do końca tego tygodnia blisko 90% tych zarejestrowanych do tej pory nauczycieli zostanie zaszczepionych. Pozostała grupa, miejmy nadzieję, że w najbliższych dniach, już w kolejnym tygodniu, będzie miała wyznaczony termin szczepienia i będzie zaszczepiona. To nas też na pewno w dużej mierze przybliża do wariantu otworzenia szkół w trybie stacjonarnym. Miejmy nadzieję, że po świętach Wielkiej Nocy.
Panie ministrze, pan minister Czarnek zapowiedział, i to ma miejsce, to się dzieje, przegląd kanonu lektur w szkołach podstawowych i nie tylko, a także weryfikację podstawy programowej. No, w te kwestie też chce się włączyć Lewica, Wiosna, Biedronia. Mam tutaj na myśli pana posła Gdulę, profesora zresztą, który w jednym z tweetów napisał tak: moja 11-letnia córka przebrnęła przez w pustyni i w puszczy. Nie ma chyba w polskiej literaturze drugiej podobnej perły łączącej w takim natężeniu rasizm, kolonializm i patriarchat. Kanon lektur w podstawówce nadaje się do kosza. Przestańmy męczyć i zatruwać dzieci. Czyli rozprawimy się z Sienkiewiczem, ze Stasiem i Nel, czy jak pan minister na to spogląda?
No ja się oczywiście uśmiecham, ale po części jestem przerażony tego typu postawą. Jak słusznie ojciec zauważył, mówi to profesor. I nie czuję się z tego powodu w żaden sposób zażenowany. Mówimy o lekturze, na której wychowały się pokolenia Polaków od tych bodajże 1911 roku, kiedy ukazała się ta powieść naszego noblisty Henryka Sienkiewicza. No, dziesiątki milionów Polaków czytało przygody Stasia i Nel w ramach tej powieści. No, jeśli mielibyśmy to wyłącznie spłycić do kwestii rasizmu i do kwestii kolonializmu, no to wykrzywilibyśmy tak naprawdę podstawowy przekaz tej powieści, która moim zdaniem jest tutaj głównym celem ataku pana profesora Gduli, czyli właściwego wzorca dla młodych ludzi, bo młodzi chłopcy, którzy czytają W pustyni i w puszczy, uczą się takich wzorców męskości, bohaterstwa, odwagi, nieustępliwości ze strony Stanisława Tarkowskiego. Natomiast młode dziewczęta, które czytają W pustyni i w puszczy, no, uczą się wzorców od małej Nel, która jest drobna, krucha, która wymaga wsparcia ze strony mężczyzny, i to się absolutnie kłóci z tą taką genderowską wizją świata, gdzie płeć jest nieuwarunkowana biologią, tylko jest uwarunkowana realiami społecznymi, czyli takiego absolutnego zaprzeczenia prawom natury, takiego świata oderwanego od rzeczywistości. I to najbardziej moim zdaniem boli, bo to, że Wielka Brytania czy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii dysponowało koloniami, jest faktem. I jeśli ktoś próbuje zaprzeczać kolonializmowi, który miał miejsce, no to próbuje zakłamywać historię. Kwestie dotyczące rasizmu, no ja jako żywo nie obserwowałem, aby bohaterowie w pustyni, w puszczy w jakikolwiek niegodny sposób, nie po chrześcijańsku postępowali wobec rdzennych mieszkańców Afryki. Wręcz przeciwnie, to oni pokazywali mieszkańcom Afryki, na czym polega moralność chrześcijańska. Literatura spod pióra naszego wielkiego noblisty Henryka Sienkiewicza zawsze była nacechowana tymi zdobyczami cywilizacji chrześcijańskiej. Jeśli byśmy w tej chwili ustąpili w sprawie w pustyni, w puszczy, no to należałoby w ogóle wyrugować z polskich bibliotek całą twórczość Henryka Sienkiewicza, no bo czekam w tej chwili na zarzuty wobec trylogii, bohaterów trylogii, którzy są o wiele barwniejszymi postaciami. Tamtych zarzutów można jeszcze o wiele więcej na wymyślać. Oczywiście to jest retoryka lewicowa i to absolutnie nie zaskakuje, natomiast my absolutnie nie możemy się na to zgodzić. Musimy bronić tego kanonu lektur, na których pokolenia Polaków zostały wychowane, i musimy młodemu pokoleniu pokazywać te zdobycze naszej kultury i absolutnie nie możemy ulegać lewicowej demagogii.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja porozmawiać szerzej, bo nam czas tutaj biegnie bardzo, bardzo szybko, ale wydaje mi się, panie ministrze, to jest takie, choćby patrząc na tego tweeta, kilka haseł nośnych, które ideologia, czy lewacka, lewicowa, czy wprost mówiąc ideologia gender w sobie wzięła na sztandary i tymi hasłami się żongluje, a zdrowy rozsądek gdzieś jest zupełnie na bok odsunięty.
Ja mam nadzieję, że ten tweet pana profesora Gduli tylko i wyłącznie spowoduje wzrost zainteresowania twórczością Henryka Sienkiewicza i nie tylko w pustyni, w puszczy, ale również wielu z nas sięgnie z powrotem do trylogii czy do innych powieści.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze, i pozdrawiam.
Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie Ojca i Radio Słuchaczy.
Dziękujemy. Z panem Bogiem pan dr Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, był naszym gościem.